Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej strefie historii porozmawiamy o konserwacji zabytków, a moim i Państwa gościem jest dr Szymon Bednarz z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od pracowni konserwacji papieru, bo taka pracownia powstała całkiem niedawno w muzeum. Pracownia konserwacji papieru to brzmi tak bardzo górnolotnie. Co tam się dzieje?
Rzeczywiście pracownię otworzyliśmy tydzień temu, dokładnie w poprzedni poniedziałek. Natomiast sam pomysł jej stworzenia zrodził się już o wiele wcześniej. W muzeum, w którym obiekty wykonane z papieru stanowią mniej więcej 70% całości zbiorów, było czymś naturalnym, że prędzej czy później taka pracownia będzie musiała powstać. Aby móc zapewnić obiektom papierowym odpowiednią ochronę, właściwie potrzebujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest konserwator, specjalista, specjalizujący się właśnie w konserwacji obiektów papierowych. Po drugie, musi on mieć przestrzeń, pracownię wyposażoną w narzędzia odpowiednie i sprzęty, aby móc swoją pracę wykonywać skutecznie. No i tak się właśnie szczęśliwie złożyło, że dysponowaliśmy jednym takim pomieszczeniem, a dyrekcja wyraziła zgodę na zatrudnienie kolejnej osoby do działu konserwacji Muzeum II Wojny Światowej, właśnie specjalistę z zakresu konserwacji papieru i skóry.
No właśnie, bo my porozmawiamy o tych specjalistach troszeczkę później, a jeszcze wspomnijmy o tej najnowszej pracowni. Co tam się konserwuje? Bo jak my mówimy o papierze, to mnie się kojarzą na przykład listy albo jakieś druki ulotne, ale tego chyba jest dużo więcej, prawda?
Te przedmioty, które trafiają do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej, one są zróżnicowane. Te wykonane z papieru to mogą być kartki pocztowe, listy, prasa codzienna, różne dokumenty, obwieszczenia, dokumenty sądowe. To mogą być też opakowania, ale również z papieru wykonanych mamy dużo zabawek, które też mamy w naszych zbiorach.
Jak to zabawki z papieru?
No tak, na przykład warcaby, czy jakieś inne typu puzzle.
No jak mówimy o Muzeum II Wojny Światowej, to mi się kojarzą właśnie warcaby albo puzzle jakieś takie frontowe, czy jakieś
takie
obozowe.
Tak? Wydaje mi się, że moglibyśmy nawet z takich obiektów zrobić kiedyś wystawę czasową. Myślę, że byłaby super ciekawa.
To one są gdzieś schowane w magazynach. Ich nie widzimy na co dzień.
Są. Na wystawie stałej, którą można u nas oglądać, też są jakieś zabawki, ale one oczywiście to są jakieś pojedyncze zupełnie przedmioty.
Powiedzmy o całej procedurze. Ktoś przynosi wam jakąś rzecz z papieru albo z jakiegokolwiek innego materiału i chce wam oddać. Wy to musicie zakonserwować. I co teraz się dzieje? Ktoś przychodzi i mówi, proszę bardzo.
Więc te przedmioty trafiają w pierwszej kolejności do działu zbiorów. To koledzy z działu zbiorów określają, czy dany przedmiot będzie mógł wzbogacić naszą kolekcję, czy też może jest on na tyle mało ciekawy, albo już mamy takie w swojej kolekcji i wtedy po prostu dziękujemy takiej osobie. Natomiast jeżeli faktycznie uznamy, że przedmiot jest wartościowy, ciekawy, wówczas pierwszą rzeczą, którą należy wykonać z punktu widzenia konserwacji, to zrobienie dezynfekcji. Dlatego, że na powierzchni takich przedmiotów one nie są widoczne gołym okiem, ale mogą znajdować się przeróżne wirusy, zarazki, zarodniki grzybów pleśniowych. To są często bardzo niebezpieczne rzeczy, których właśnie staramy się pozbyć.
No, czyli robimy dezynfekcję, jak już przyjmujecie jakiś eksponat i co dalej? Trafia do konserwacji.
Tak, właściwie dezynfekcja to już jest właśnie pierwszy krok związany z konserwacją. Taką dezynfekcję robi się w specjalnej komorze fumigacyjnej.
Czyli nie pryskacie tego spirytusem.
Nie, niektóre rzeczy można potraktować faktycznie alkoholem, ale tu trzeba być bardzo uważnym, ponieważ alkohol też może w pewnych sytuacjach zaszkodzić samemu obiektowi. Tam, gdzie są na przykład jakieś pieczęcie, czy media pisarskie, podpisy, takie użycie alkoholu może po prostu rozpuścić nam pewne rzeczy. Więc musimy być bardzo uważni. Natomiast dezynfekcja w gazie jest dla tych obiektów skuteczna. I dlatego bardzo często właśnie dezynfekujemy obiekty papierowe właśnie w komorze fumigacyjnej.
Doszło do dezynfekcji, obiekt jest przekazany i trzeba go naprawić. Mhm. I trzeba stwierdzić, czego on jest.
Tak, więc jeżeli mówimy już o obiektach papierowych, trafia on do rąk mojej koleżanki, która zajmuje się właśnie, specjalizuje się w konserwacji obiektów wykonanych z papieru. No i ona określa stan zachowania tego obiektu, co należy z tym zrobić, bo czasem obiekty mają zniszczenia mechaniczne, czasem na przykład są sklejone taśmami różnymi, w taki domowy sposób były naprawiane. Te taśmy są z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia konserwatorów, rzeczą bardzo szkodliwą.
One zostawiają te stare taśmy, szczególnie taką warstwę kleju, prawda? Tak to
ten
wygląda.
Klej przenika tak naprawdę i wnika nam w papier, a sama taśma
odpada.
I to jest duża trudność dla konserwatorów, ponieważ nie jest to takie proste, aby z tego papieru wyekstrahować te pozostałości tego kleju.
Ale można to zrobić, rozumiem.
Czasem można zrobić to dosyć skutecznie, ale nie w każdym wypadku. Więc oczywiście staramy się podejmować czynności, aby ten klej wyekstrahować, to jest ważne. I później takie miejsce klejone reperujemy, ale już z użyciem odpowiednich materiałów konserwatorskich, na przykład bibuł japońskich.
Bibuł japońskich?
Tak, to są takie przeznaczone, bardzo specjalistyczne materiały do konserwacji obiektów papierowych i one, jesteśmy tego pewni, że nie będą szkodzić obiektowi papierowemu.
Wspominał pan przed naszą rozmową w studiu, że okres, którym zajmujecie się w muzeum, to jest czas kiepskiej jakości papieru.
To prawda. To jest właściwie rzecz, która charakteryzuje te nasze zbiory, ponieważ większość obiektów papierowych, które znajdują się w magazynach i na wystawach Muzeum II Wojny Światowej, zostało wykonane w pierwszej połowie XX wieku i użyto do ich produkcji kiepskiej jakości surowiec. Na tę kiepskość wpływa w dużej mierze duży dodatek do masy papierowej ścieru drzewnego, który powoduje zakwaszenie papieru. A więc kiedy mamy do czynienia z takim obiektem, oczywiście możemy zbadać za pomocą specjalnego urządzenia, ono nazywa się pH-metr, poziom tego zakwaszenia, a w dalszej kolejności powinniśmy pozbyć się tej kwasowości. To odbywać się może poprzez płukanie takiego obiektu papierowego w specjalnych kąpielach chemicznych, bądź jeżeli obiekt nie nadaje się do takiej metody, aby go móc zanurzyć w roztworze, wtedy pryska się go takim specjalnym preparatem o nazwie Bookkeeper. I wtedy on też neutralizuje kwasowość w kartce papieru i wprowadza taką rezerwę alkaiczną, która dla zachowania tego obiektu jest bardzo korzystna.
Papier odkwaszony dłużej przetrwa niż kwaśny, jak rozumiem.
Tak, kwaśny papier, to tam następują procesy autodestrukcji i chemicznego rozpadu i to jest coś, co wiemy, że nie przetrwa długo, a więc próbujemy z tym walczyć.
Skoro wspominamy o tych dokumentach właśnie z pierwszej połowy wieku XX, jeszcze proszę mi powiedzieć, ten papier taki tej kiepskiej jakości, to do kiedy on był w użyciu?
On był w użyciu do lat 90.
Czyli jeszcze okres PRL-u, to tak. Też jest czas tego kiepskiego papieru właśnie.
Dokładnie.
No to zakładając, że my w domu mamy masę dokumentów po swoich dziadkach, pradziadkach i są to dokumenty właśnie z pierwszej połowy wieku XX i z drugiej połowy wieku XX do lat 90., to w jaki sposób my możemy prewencyjnie w domu zadziałać, żeby te dokumenty jakoś przed rozpadem uchronić. Świadectwa szkolne, akty urodzenia, jakieś zdjęcia, papiery, listy i tak dalej, i tak dalej. Możemy coś zrobić?
Może samemu raczej trudno byłoby robić takie kąpiele odkwaszające, bo na tym trzeba się znać, na tym jak ten roztwór przygotować, o jakim stężeniu i co przede wszystkim
zrobić. Żeby nie
rozpuścić
listu dziadka na przykład, prawda?
Co zrobić, tak, bo różne media pisarskie często bardzo są rozpuszczalne w wodzie, a więc trzeba być bardzo uważnym i nie zalecałbym robienia tego na własną rękę. Oczywiście są pewne miejsca, w których takie odkwaszanie można zrobić. Na przykład Archiwum Państwowe ma taką pracownię masowego odkwaszania.
I komercyjnie możemy sobie pójść, zapłacić i zrobić.
Do końca nie wiem, czy oni przyjmują od osób prywatnych, ale na pewno przyjmują różne dokumenty od instytucji i wówczas za odpowiednią opłatą takie zabiegi odkwaszania są wykonywane.
A jeżeli mamy taki dokument w domu i no nie wiemy, czy on jest zakwaszony, czy nie, ale jednak chcielibyśmy go właściwie przechowywać, to co? W taką plastikową koszulkę?
Dobrze jest stworzyć takiemu obiektowi takie warunki w otoczeniu, aby były one dla niego sprzymierzeńcem. Ważne jest to, aby utrzymywać pewne warunki wilgotności powietrza na odpowiednim poziomie. I ten poziom my określamy w przedziale od 40 do 60% wilgotności względnej powietrza. Specjalnymi takimi higrometrami możemy ten poziom sobie zmierzyć.
Papier 40 jest do 60? To jest taka wilgotność, jaką powinniśmy mieć w domu, jak ktoś nie grzeje za bardzo.
Tak, tak, dla człowieka mniej więcej to się podobnie zgadza, ponieważ gdy jest poniżej tego poziomu, wówczas też zaczynamy odczuwać, że jest zbyt sucho. To na przykład teraz w okresie grzewczym, kiedy na dworze mamy spory mróz, często występuje problem z nadmiernie suchym powietrzem.
Czyli pamiętajmy, jak nam zasucho w gardle, to znaczy, tak, że i naszym dokumentom to nie będzie pomagało. I co, nie kleimy taśmą?
Nie kleimy taśmą, ale to jest też to, co jest bardzo ważne. To trzeba pamiętać, że światło jest czynnikiem, który bardzo wpływa destrukcyjnie na obiekty zabytkowe, szczególnie te, które są bardziej podatne na działanie tego światła. Takie materiały właśnie jak tkanina, jak papier czy skóra, to są materiały bardzo wrażliwe na działanie światła, na jego natężenie i są specjalne normy konserwatorskie, które mówią o tym, że obiekt papierowy, zabytkowy, znajdujący się na wystawie, może przebywać na tej wystawie nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, ale pod warunkiem, że natężenie światła będzie wynosić nie więcej jak 50 luksów.
Czyli dlatego w tych muzeach jest tak czasami mrocznie?
Dokładnie tak. Oczywiście moglibyśmy ten okres wydłużyć, na przykład do 6 miesięcy, ale wówczas musimy pamiętać, żeby obniżyć natężenie światła do jeszcze mniejszych poziomów, czyli zmniejszyć musielibyśmy o połowę, to nam da 25 luksów jedynie. I to są już warunki takiego półmroku. I wiele osób mogłoby narzekać na to, że jest bardzo ciemno. Bo faktycznie to już jest ciemno, natomiast tutaj naszym zadaniem, zadaniem konserwatorów jest ochrona zabytków w pierwszej kolejności.
A jeżeli mówimy o takim papierze trochę starszym, wykonanym ze szmat, tym lepszej jakości i z tym takim tłustym drukiem, to są jakieś rzeczy, które powstały czy w XIX wieku, czy jeszcze wcześniej, w XVIII, albo nawet jeszcze wcześniej, to czy one też są wrażliwe na działanie światła? Ten papier i ten druk też mu światło szkodzi?
Musimy pamiętać, że światło szkodzi nie tylko samej materii, która jest wykonana właśnie z masy papierowej, czy tak jak pan powiedział, w przypadku tych starszych papierów często one były wykonywane ze szmat bawełnianych na przykład, ale światło szkodzi też temu, co znajduje się na powierzchni tego obiektu. I tutaj mamy do czynienia z blaknięciem druku, z blaknięciem farby, mediów pisarskich, pieczęci i światło bardzo szkodzi właśnie temu wszystkiemu, co dla nas potencjalnie ma duże znaczenie. dlatego też na przykład, jeżeli wiemy, że jakiś obiekt wykonany z papieru ma trafić na wystawę stałą, której długość trwania wynosi więcej niż tylko 3 miesiące, wówczas zaleca się zrobienie tak zwanych faksymile, kopii papierowych i po prostu zastępujemy taki obiekt zabytkowy kopią.
To w muzeum tak samo jak w domu. Lepiej świadectwa pradziadka, mimo że ładne i kaligraficznie wypisane, w ramkę nie oprawiać i na ścianie nie wieszać, prawda?
Lepiej schować do szuflady.
Żeby
i
zachowało
chronić
się
przed światłem, szczególnie światłem słonecznym, które emituje dodatkowo różne szkodliwe promieniowanie. Takie światło, na przykład UV, ono jest dodatkowo jeszcze bardzo szkodliwe.
A te piękne zdjęcia, XIX-wieczne, na papierze aluminowym i później te 20-wieczne na papierze też przed słońcem chronimy.
To są materiały bardzo czułe na działanie światła. Wszystkie materiały fotograficzne i błony, i fotografie, i klisze wykonane na szkle to są materiały bardzo wrażliwe na działanie światła i powinniśmy o tym pamiętać.
Chronimy to przed słońcem, tak w domu, jak i w muzeum. Nasza rozmowa zajęła nam trochę więcej czasu niż się spodziewałem, więc jeszcze wspomnijmy, bo mamy kilka minut, o tym, jak dzielą się konserwatorzy, bo to nie jest tak, że konserwator zna się na wszystkim, prawda? I na papierze, i na skórze, i tak dalej, i tak dalej.
Konserwatorzy trochę tak jak lekarze mają swoją specjalizację. I możemy z takich ważniejszych specjalizacji wymienić na przykład konserwatora obiektów papierowych i skórzanych. To jest jedna specjalizacja. Konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej. Konserwatora kamienia i detalu architektonicznego. Do tego dodatkowo dochodzą inne specjalizacje, na przykład konserwacja zabytków archeologicznych, konserwacja zabytków drewnianych, konserwacja zabytków metalowych. Są jeszcze konserwatorzy, którzy bardziej specjalizują się w zabytkach architektonicznych. Natomiast w muzeach to są specjaliści z tych pierwszych specjalizacji, które
no, w muzeach elewacji nie robicie, więc no chyba, że muzeum jest zabytkowe, tak, to nigdy nie wiadomo. Natomiast pan jest z której z tych specjalizacji?
Ja zrobiłem w Toruniu specjalizację z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych. Później jeszcze robiłem studia podyplomowe z konserwacji zabytków metalowych i z konserwacji zabytków drewnianych.
Konserwacja zabytków metalowych i konserwacja zabytków drewnianych, jeszcze do tego wszystkiego archeologia, czyli to wszystko, co z tej błotnistej ziemi zostanie wyciągnięte, trafia bardzo często w pana ręce, prawda?
Takie dokładnie
rozpadające się jakieś artefakty.
Dokładnie tak. I jesteśmy właściwie w takiej sytuacji, jako pracownicy, konserwatorzy, pracownicy Muzeum II Wojny Światowej, mamy teraz bardzo dużo pracy z zabezpieczaniem obiektów pozyskiwanych przez naszych archeologów na terenie Półwyspu Westerplatte. Te badania trwają od kilku lat, są tam systematycznie prowadzone i przynoszą bardzo dużo obiektów, które właśnie archeolodzy wydobywają w czasie tych prac.
Dużo problemów sprawiają te obiekty, bo one chyba są z materiałów naturalnych, jak rozumiem, prawda?
To jest duży problem, który wynika zarówno ze skali, z ogromnej ilości tych przedmiotów, jak i różnorodności. To są w większości obiekty wykonane ze stali i z metali kolorowych, jak mosiądz, cyna, ołów, połączenia metali, ale to są też obiekty wykonane z materiałów organicznych, z drewna, z tkanin, ze skóry. To są też często obiekty wykonane z tworzyw sztucznych, więc mamy bardzo szeroki przekrój. Natomiast to jedno, co łączy te wszystkie obiekty, to daleko posunięty stopień destrukcji. Po prostu przedmiot, który zalega w ziemi przez kilkadziesiąt lat, narażony jest na bardzo daleko idące zniszczenia, ponieważ znajduje się w takim środowisku korozyjnym, mokrym, gdzie mamy też do czynienia z wodą solankową, czyli z chlorkami, które mają bardzo destrukcyjny wpływ na te przedmioty.
Mieliśmy porozmawiać dzisiaj także o konserwacji metalu, skóry itd., ale temat papieru zdominował ten odcinek Strefy Historii. No to w kolejnych odcinkach Strefy Historii będziemy do tej tematyki wracać. Może podzielimy sobie to na odcinki konserwacyjne, bo temat jest bardzo ciekawy. A dzisiejszym gościem moim i Państwa w Strefie Historii był dr Szymon Bednarz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia w kolejnych Strefach Historii. Daniel Wojciechowski, kłaniam się.
Strefa Historii.